Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnym naszym rozważaniu wielkopostnym chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się, zatrzymali na chwilę przy dwóch ostatnich z siedmiu grzechów głównych. Tematem wiodącym naszego dzisiejszego rozważania będzie gniew i lenistwo. Grzechy, które również wymienia katechizm jako te główne. Czym jest gniew? Jak byśmy mogli go określić? Myślę, że najpierw punktem wyjścia niech stanie się dla nas słowo z Ewangelii Mateusza, kiedy to święty Piotr przychodzi do Pana Jezusa z zapytaniem: Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7 razy? Pan Jezus odpowiada: nie 7, ale 77 razy. Ta odpowiedź 77 razy pokazuje nam, że zawsze powinniśmy dorastać do przebaczenia. Gniew czym jest zatem? Jest to impuls duszy, który powoduje, że odrzuca się gwałtownie rzeczy, które nam się nie podobają. To chęć pomszczenia, zniewag, które nam zadano. Przyczyną gniewu jest przywiązanie do przyjemności, do bogactwa, do zaszczytów. Grzeszy gniewem ten, kto czegoś, co mu nie jest nieprzyjemne, nie znosi z niecierpliwością. Kto złości się na tych, którzy nie robią tego, czego on chce, kto szuka zemsty. Gniew rodzi nienawiść i wzgardę wobec bliźniego, powoduje kłótnie, wypowiada słowa ubliżające, przekleństwa, doprowadza do wybuchów złości i ataków furii, które szkodzą duszy i ciału pod wpływem gniewu, oczernia się i obgaduje innych. Owocem gniewu są zabójstwa i wszelkie krzywdy, jakie się wyrządza bliźniemu, mszcząc się na nim. Gniew szkodzi bardzo tym, którzy się mu oddają. Odbiera im rozum i zaciemnia zdrowy osąd. Doprowadza ich do utraty pokoju serca i wszystkich dobrych uczuć. Sprawia, że są oni podobni do demonów, które zawsze szaleją z wściekłością i stale przeklinają święte imię Boga. Gniew powoduje także ciężki nieporządek we wspólnocie ludzkiej. Niszczy miłość braterską, rodzinną, uniemożliwiając życie wspólne. Najlepszym lekarstwem na gniew jest hamować już jego pierwszy poryw i oddalać powody, które go wzbudzają. Nie słuchać plotek, unikać towarzystwa osób gniewliwych i mieć silne przekonanie, że nasze własne defekty są bardzo przykre dla innych. Tak o gniewie pisał święty Jan Chrzciciel de la Salle. Ale myślę, że jakby w oparciu o tę definicję gniewu my możemy zauważyć wiele podobieństwa w różnych sytuacjach naszego codziennego życia, gdzie widzimy, że gniew w niczym nie pomaga. Myślę, że wiele z tych rzeczywistości obecnych jest w życiu naszych rodzin i zauważamy, że zawsze wtedy, kiedy gdzieś pojawia się gniew, kiedy pojawia się złość, kiedy relacje między małżonkami w rodzinie są niedobre, bo są spowodowane właśnie jakimś egoizmem, kiedy mówimy: to ja chcę mieć rację, to ja mam rację, ty nie masz racji. Kiedy rodzi się gniew, który prowadzi nawet czasami do bardzo złych czynów, może prowadzić do przemocy, właśnie do tej chęci zemsty, do tego, aby komuś uwłaczyć, aby kogoś zranić słowem, czynem, w najróżniejszy sposób zauważamy, że gniew nie buduje domu, gniew nie buduje rodziny, gniew nie buduje relacji między ludźmi. I po takiej burzy gniewu musi przyjść moment refleksji, musi przyjść moment, kiedy uświadamiam sobie: ta droga donikąd nie prowadzi. Na pewno nie prowadzi do niczego dobrego. Musi pojawić się w moim sercu ta zdolność i gotowość do tego, aby powiedzieć: przepraszam, aby powiedzieć: przebaczam, zapominam, zacznijmy od nowa. Myślę, że ten impuls gniewu, o którym mówi katechizm, jest właśnie dlatego grzechem, że niszczy miłość. że zabiera nam to, co tak naprawdę staje się źródłem szczęścia i czyni życie człowieka bardziej wartościowym. Tego gniewu jest bardzo wiele w najróżniejszych relacjach. Ja podałem tylko jeden element gniewu obecnego w życiu rodziny, ale przecież tak naprawdę, gdzie byśmy nie spojrzeli, czy to w życie społeczne, w życie między sąsiadami, niesamowite jest to, jak ludzie pochłonięci, czy też zatopieni w grzechu gniewu potrafią ranić swoich najbliższych, ale nie tylko, i sąsiadów, i gdzieś snują najróżniejsze intrygi. Wszystko po to, aby gdzieś zemścić się, aby udowodnić komuś coś niedobrego. To jest niesamowite. I muszę powiedzieć, że też jako proboszcz w tych relacjach międzyludzkich niejednokrotnie staje się świadkiem właśnie, do jakich rzeczy są zdolni ludzie, w których sercu jest gniew. I myślę, że też mamy takie odczucie, że znajdziemy takich ludzi w naszej przestrzeni życia, którzy, jak to czasami mówimy, gniew mają wypisany na twarzy. I znowu czas Wielkiego Postu, czas tych naszych refleksji ma być czasem, kiedy uświadamiamy sobie, że i w tej płaszczyźnie jest wiele pracy, wiele wysiłku potrzebnego, aby właśnie z tym grzechem się zmagać. Spójrzmy jeszcze raz w Pismo Święte, które opisuje taki piękny fragment, właściwie zdarzenie, które przywołuje Pan Jezus o słudze, który był winny swojemu Panu bardzo wiele majątku, nie miał z czego oddać, no ale Pan mu ostatecznie przebacza, daruje mu cały ten dług. Natomiast ten sługa widzi później swojego współsługę. Ten też był mu tam winny jakieś pieniądze, no i nie był gotowy mu przebaczyć. Pan Jezus stawia przebaczenie drugiemu jako warunek konieczny dla uzyskania Bożego przebaczenia. Bo później ten człowiek, który był winny swemu Panu dość pokaźną sumę pieniędzy, zostaje znowu przyprowadzony z tym zapytaniem: dlaczego nie przebaczyłeś? Przecież ja ci darowałem taki dług. Dlaczego ty swojemu współsłudze nie darowałeś tego długu, który miał wobec ciebie, tylko zaprowadziłeś go do więzienia? Pan Jezus stawia przebaczenie drugiemu jako warunek konieczny do uzyskania Bożego przebaczenia. Gdzie to słyszymy? Słyszymy to w modlitwie Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W innym miejscu Pismo Święte mówi, jeżeli przychodzisz do świątyni i chcesz złożyć dar Bogu, ale masz coś przeciwko swojemu bratu, idź pojednaj się z nim i dopiero wtedy przyjdź i złóż swój dar. Przebaczenie to słowo klucz. Przebaczenie to ta rzeczywistość, której również my doświadczamy. Zobaczcie, drodzy słuchacze, za każdym razem, kiedy idziemy do konfesjonału, kiedy klękamy przy konfesjonale, oczekujemy, spodziewamy się, że ta spowiedź zakończy się rozgrzeszeniem. Jeżeli spełniamy warunki, to nie może być inaczej. Bóg, bogaty w miłosierdzie, odsuwa od siebie gniew, przebacza i daje człowiekowi możliwość nowego życia. Przebaczenie to jeden z przejawów tego, że nie ma we mnie gniewu, że jestem gotowy do tego, aby znowu z miłością popatrzeć na ciebie, na drugiego człowieka. To tyle. Oczywiście temat gniewu jest bardzo szeroki i dotyka on wielu płaszczyzn naszego życia, ale w tym zakresie, który nam pozwala tutaj czasowo również pochylić się nad tym grzechem, chciejmy go po prostu zauważyć, żeby też, czyniąc refleksję, zapytać siebie, czy jest we mnie gniew? Gdzie muszę dotknąć, jakich wydarzeń, jakich miejsc w moim życiu i gdzie wpuścić znowu Pana Jezusa, aby leczył moje serce z grzechu gniewu? Jeszcze jeden element to siódmy z grzechów głównych. Lenistwo. Myślę, że pierwsze skojarzenie z lenistwem możemy mieć takie bardzo powierzchowne. To śpioch, to obibok, czasami mówimy nierób. pozorant, ktoś, kto wymiguje się od pracy, realizacji swoich obowiązków, kto uchyla się od wszystkiego, co wiąże się z jakimkolwiek wysiłkiem. Wydaje mi się, że wielu z nas niestety, ale by się odnalazło w tych określeniach, które definiują właśnie grzech lenistwa. Ale lenistwo to również lenistwo duchowe. Lenistwo w tej płaszczyźnie, która odpowiedzialna jest za kształtowanie postawy naszej wiary i relacji z Jezusem. Możemy również mówić o lenistwie intelektualnym. To wtedy, kiedy zaniedbujemy nasz wysiłek, trud, który ma nas rozwijać, abyśmy byli mądrymi ludźmi. Co to jest lenistwo? Myślę, że znowu patrząc, najlepiej każdy z nas na siebie potrafilibyśmy podać niejedną definicję związaną z lenistwem, która dzisiaj zagraża człowiekowi. Ale patrząc na grzech lenistwa, myślę, że przede wszystkim to jest to, co dzisiaj możemy zauważyć w postawie wielu młodych ludzi. Nie chce mi się. Nie chce mi się czynić żadnego wysiłku. Popadamy w pewną taką przeciętność życia. To wielkie zagrożenie. Ja bardzo często, składając komuś życzenia, życzę, żeby nie był przeciętny. Ktoś kiedyś, blisko 20 lat temu, również mnie złożył takie życzenia, mówiąc: Robert, życzę ci, żebyś nie był przeciętnym księdzem. I wtedy sobie uświadomiłem, że żeby być przeciętnym, tak naprawdę nie trzeba nic robić. Nie trzeba od siebie wymagać. Świat poprowadzi mnie swoją drogą w krainę właśnie przeciętności, w krainę tego, aby się gdzieś nie wychylać, nie wymagać od siebie, nie wymagać może od innych, bo przecież mogę wymagać od innych tylko wtedy, kiedy wymagam od siebie. Być przeciętnym to pozwolić poprowadzić się światu tymi drogami, jakimi świat chce mnie prowadzić. Natomiast być wyjątkowym to pozwolić Panu Bogu, aby prowadził mnie wyjątkowymi drogami. Drogami, na których jest trud, wysiłek, jednokrotnie wyzwanie, konieczność poświęcenia, samozaparcia się siebie, tak jak mówi Pan Jezus: kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I kiedy widzę przeciwności, kiedy widzę trud, niejednokrotnie zakładamy na siebie taki płaszcz lenistwa i mówimy: nie chce mi się, po co mam to robić? Może ktoś inny niech to za mnie zrobi. Natomiast cechą człowieka leniwego jest jeszcze to, że staje się pretensjonalny. Potrafi stawiać wymagania innym, nie wymagając nic od siebie. Zawsze jest najmądrzejszy i wie, jak powinno być coś zrobione, a sam nie robi nic. To jest wielkie zagrożenie dla naszego rozwoju, bo tak naprawdę gniuśniejemy wtedy, stajemy się tacy nieproduktywni i intelektualnie, i fizycznie, i duchowo, po prostu rozleniwieni, zatracamy siebie. Kiedyś przeczytałem takie ciekawe opowiadanie, które porównuje grzech lenistwa do takiego pająka, który roztacza wokół nas pajęczynę. Wydawać by się mogło, że ta pajęczyna nie jest jakąś mocną konstrukcją i nam nie zagraża. Ale w sposób czasami niezauważalny dla nas zaczyna nas coraz bardziej otaczać, coraz bardziej przesłania, coraz bardziej zniewala, aż w pewnym momencie stajemy się niewolnikami lenistwa. Późniejsze nasze działanie to już tylko sfera marzeń, wyobrażeń, jak to można byłoby zrobić, ale zaraz się zastanawiamy, ale kto to ma zrobić? Już nie potrafimy zajrzeć w głębie siebie i powiedzieć: to ja muszę zacząć od siebie, to ja muszę się wziąć do roboty. I to w tych trzech ważnych właśnie płaszczyznach: w pracy fizycznej, w sferze duchowej i w sferze intelektualnej. Wszędzie człowiekowi zagraża lenistwo. Papież Franciszek mówi, że trzeba szukać w sobie czegoś żywego, a z pomocą pamięci i czujności ożywić to w sobie na nowo, by się rozwijało. Trzeba się nawrócić z pozorów na rzeczywistość, z ciepełka na żar. Każdego dnia otrzymujemy wiele okazji, żeby zrobić coś dobrego. Ten mijający czas Wielkiego Postu był również dla nas taką okazją, żeby uczynić coś dobrego dla siebie, dla innych, żeby uśmiechnąć się do kogoś, kto szuka wsparcia, aby mu pomóc, żeby przerwać na chwilę wykonywaną czynność, by porozmawiać z kimś, kto nie ma do kogo otworzyć ust, żeby pomodlić się za siebie, za tych, którzy prosili o modlitwę, którzy w nasze ręce złożyli swoją nadzieję. Każdy dzień jest niepowtarzalny. Musimy pamiętać o tym, że on się nie powtórzy. Czy przypadkiem nie dzieje się tak, że przez grzech lenistwa marnujemy dzień, marnujemy czas, który ucieka nam jak przez dziurawe wiadro woda? Szukać takiego działania, którego w tym momencie i w tej sytuacji chce dla mnie Pan Bóg. Pokonać w sobie grzech lenistwa to powiedzieć również Bogu: oto ja, jestem gotowy, poślij mnie do konkretnego działania, do konkretnego człowieka, do konkretnych spraw. Kończąc nasze rozważania wielkopostne, te związane z nabożeństwem gorzkich żali, kończąc to dzisiejsze również słowo, jeszcze raz odwołam się do Ojca Świętego Franciszka, który mówi tak: proszę was, nie poddawajcie się. Uważajcie na duchowe wygodnictwo. Uważajcie, bo diabeł jest przebiegły. Przeżywając czas Wielkiego Postu, wielki tydzień, który się rozpoczyna, miejmy odwagę, napełnieni Bożą mocą, dzisiaj powiedzieć: idź precz, szatanie. Idź precz z tymi wszystkimi grzechami, które przynosisz do mnie. Idź precz, bo chcę być dzieckiem Boga, bo chcę walczyć ze swoimi słabościami, bo chcę walczyć ze swoimi grzechami, aby w pięknie duszy przeżyć prawdę o zmartwychwstaniu Pana. Drodzy słuchacze, dziękuję wam za te spotkania, dziękuję wam za to wspólne rozważanie, za ten czas refleksji, a święta wielkanocne, które się zbliżają, w tym roku przeżywane pewnie w nieco odmiennej scenerii, w innych realiach, niech pozwolą nam mimo wszystko doświadczać tej prawdy, że Jezus Chrystus, zwyciężając śmierć, zwyciężając grzech, zaprasza nas, abyśmy mieli udział w Jego świętości, w Jego wiecznym życiu. Szczęść Boże!